Siostry, bracia, ostatnie zdanie Jezusa naprawdę stawia nas na baczność. Można powiedzieć, biada pewnym siebie, biada widzącym, ponieważ mówicie, widzimy, wszystko wiemy. Wszystko potrafimy osądzić, nazwać, ocenić. Grzech wasz trwa nadal. Błogosławieni, którzy wobec światła Bożego proszą o to, żeby Jezus im otworzył oczy. Taka jest ta czwarta niedziela Wielkiego Postu. Bóg przychodzi, żeby korygować wzrok. I nie tam w laskach, w zakładzie dla ociemniałych. Tam są dzieci zdolne, wykształcone, pójdą w świat. I pójdą w świat niedowidząc albo całkiem nie widząc. Przeżyją życie. Nie o kaleki dzisiaj chodzi. Chodzi o rzecz i sytuację człowieka dużo gorszą. O kalectwo duchowe. O upośledzenie w relacji z Panem Bogiem. I to jeszcze na tej szali, do której nas Jezus zaprasza, żebyśmy ją zobaczyli dzisiaj. Jak w tej Ewangelii się przesypuje z jednego na drugie. Przechyla się to w jedną, to w drugą stronę. Ten, który nie widział i mówi nie wiem, nie wiem. Doświadczyły go wielkie dzieła Boże, przejrzał i mówi nie wiem. A ci, którzy to badają, ci, którzy się czują odpowiedzialni za wiarę, za rozwój religii, mówią my wiemy. I to wiemy coś, co jest przeciwne temu wszystkiemu, co się stało. To się nie miało prawa stać. Żebyśmy się, bracia, sami poczuli się, każdy w swoim wieku, do tej korekcji wzroku, zdolni, to Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza na spotkanie z Samuelem. Mąż Boży od dzieciństwa, w czasach zepsucia religijnego, matka dała go do świątyni, uprosiła go u Boga i tam w świątyni zostawiła. I wyrósł na ostatniego z sędziów ludu wybranego. Tego, który miał namaścić pierwszego króla i to zrobił. I Samuel już jest podeszły w latach. Całe życie przebywa w bliskości Bożej. Naprawdę, się bracia, warto to wziąć pod uwagę. On całe życie jest rozmodlony, wsłuchany w Boga. I potyka się na takich elementarnych, podstawowych rzeczach. Kiedy go Pan Bóg posyła, bo pierwszy król, władza mu odbiła, już nie jest tym człowiekiem, którego Pan Bóg chce. Idzie szukać nowego króla i przychodzi do Betlejem, do domu Jessego. To potknięcie, kto zna tą historię z Księgi Samuela, jest takie jaskrawe. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i od razu westchnął z zachwytem. Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Bo co? Bo Eliab był wysoki i mocny. Saul też był wysoki, o głowę wyższy od wszystkich mężczyzn w Izraelu. I też był mocny. Elementarna sprawa i potknięcie męża Bożego. Dlatego te jedne z najważniejszych słów tej lekcji. Nie zważaj na to, co zewnętrzne. Nie patrz na wygląd. Ale jak to zrobić, jak jesteśmy ludźmi? Kto nas może tego nauczyć, żeby patrzeć na serce? Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu. Pan widzi serce. To jest ważna podpowiedź nie tylko dla Samuela. To jest podpowiedź dla każdego z nas. Ale to jest, siostry, bracia, też dla nas taka informacja, że Pan Bóg naprawdę patrzy na serce. Czy można mieć naprawdę piękną, barokową fasadę swojej religijności? Ja już 1500-1900 razy przyjąłem Komunię Świętą. 12 tysięcy razy się wyspowiadałem w moim życiu. A Pan Bóg patrzy na serce. Te dni Wielkiego Postu, tak jak co roku, wypełnione są westchnieniami Boga. Obrzydły mi wasze modlitwy. Mam dość waszych ofiar. Jak możecie pościć, bijąc równocześnie niegodziwą pięścią? To jest wezwanie. I to jest dobra nowina, ponieważ Pan Bóg będzie tak cierpliwie nam to powtarzał, aż się wreszcie zdecydujemy. Tak, Panie Boże, zaglądnij do mojego serca. Wreszcie je zmieni. pozwalam Ci, dokonaj tej operacji. Ten warunek podstawowy, to co jest pierwsze, to jest zwrócić uwagę na to, na co Pan Bóg zwraca uwagę. Nie dać się pomylić tym, co zewnętrzne, prężnością, wysokim wzrostem. I druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy się, bracia, z tej lekcji zabrali dzisiaj ze sobą, to jest to ostatnie zdanie. Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Ale się zdziwili. Ciągle smarkaty, ciągle najmłodszy, a ma godność królewską. I muszą to uszanować. Jak Pan Bóg potrafi diametralnie, w niespodziewany sposób, tak nagle zmienić całkowicie życie człowieka. Przecież oni go nie chcieli nawet doprosić do tego stołu. Toż się Samuel musiał domagać na ojcu, nie masz jeszcze jednego? Zapomniany. Pyrtek. Tam z owcami. Źle będzie, jak wejdzie, bo będzie śmierdziało gnojem owczym. Nie zaczniemy bez niego, bo ma swoją godność. I ten ma serce, które sprawia, że to jego Pan Bóg rękami Samuela namaszcza na króla nad Izraelem. A Izrael jeszcze nie ma pojęcia, a Izrael tego nie wie. Dwór Saula się nie może dowiedzieć. Pan Bóg działa. Wszystko w ukryciu. A zarazem takie konkretne i jasne. Lekcja dla nas. Do zabrania. Do przede wszystkim zmierzenia się, na jakim ja jestem etapie. Czego Pan Bóg ode mnie oczekuje? Na co powinienem Panu Bogu pozwolić? Ale ewentualnie z czego rezygnuję, na co Panu Bogu nie pozwalam, a On tego się domaga, dopomina, chce. I dajmy się, siostry, bracia, jeszcze zaprosić do Jerozolimy. Piękna i długa ta lekcja, w której znowu Jezus pragnie nas poustawiać, żebyśmy się w tej topografii i tych skomplikowanych przestawieniach tutaj umieli znaleźć. Gdzie jest moje miejsce dzisiaj? Oczywiście, że Jezus jest najważniejszy. Ale ten najważniejszy przychodzi do tego, który jest bezradny. Który bije się w piersi. Który mówi, nie wiem, nie potrafię, nie umiem dostrzec. Nie umiem znaleźć rozwiązania. Nienawidzę, kłamię, posługuję się uszczerstwem, obmową. Mam kompleksy. I dlatego tymi kompleksami w tym świecie próbuję tak zarzucać innych. Żeby im pokazać. Żeby moje było na wierzchu. Niewidzący. Kiedy Pan Jezus chce objawić swoją moc i pomóc temu człowiekowi. Zobaczcie, ten jeden detal, w dodatku tutaj nieopisany. Jak Janowi łatwo było napisać to zdanie, on więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Kilkaset metrów stromą, wąską ścieżką pomiędzy skałami. Jezus mówi, idź, obmyj się w sadzawce Siloe. Do kaleki. Do niewidomego. To są dziesiątki minut pełnego lęku, schodzenia w dół, po omacku. Ta droga naprawdę jest niebezpieczna. Co ten Jezus nie wie, co robi? Wie, co robi. Idź do sadzawki Siloe. Podejmij ryzyko. Zdobądź się na ten trud. Nie wiemy, siostry, bracia, może co nawet nie ma gdybać. Nie ma co gdybać, co by tam było, gdyby on się tam rozpłakał. Przecież ja nie dam rady. Przecież jak mi chcesz pomóc, to inaczej. To pomóż mi teraz. Nie. Pan Bóg ma swój plan. Jesteśmy w stanie wpisać się w ten boski scenariusz. Zejdź do sadzawki Siloe. Oby każdy z nas miał okazję tam być w Jerozolimie. Oby każdy mógł zobaczyć tą różnicę terenu, te odległości między górnym miastem a tą sadzawką. Ale to jest jakaś też prawda o tym, Na czym polega współpraca człowieka z Bożą łaską? Na czym polega to, że Bóg zaprasza, a ja odpowiadam? A nie spodziewam się, że to będzie jakiś taki mitologiczny Bóg, który pstryknie, a tu rzuci trójzębem, a tu błyśnie piorunem. Współpraca. Łaska Boża buduje na naturze. I drugą rzecz, którą chciałbym, żebyśmy się bracia z tej Ewangelii zabrali. To jest ta szala. To jest to obecne w tym świętym tekście przekładanie uwagi z tego, który doświadczył Bożego działania i mówi, nie wiem. Tak wiele razy to powtarza. Nie jestem pewny. Najpierw nazywa go człowiek zwany Jezusem. Po jakimś czasie serce każe mu powiedzieć o nim, to prorok. To jest droga, to jest wysiłek. To nie jest nic takie, po prostu dostał w pakiecie. Taka iluminacja, że od razu wszystkie książki Tomasza Zakwinu jeszcze nie napisane ma w głowie. Nie? Poznaję Boga. Bardziej mi zależy na poznaniu Boga niż na waszych całopaleniach, słyszeliśmy w minionym tygodniu. Na poznaniu Boga. I kiedy on ma tą taką właśnie postawę, nie wszystko rozumiem, nie wszystko wiem, nie na każde pytanie znajdę odpowiedź. Jestem w drodze, Bóg daje mi światło. To potem to człowiek, to prorok dochodzi do tego momentu, kiedy mówi wierzę, Kyrie. I oddaje mu pokłon, boski pokłon mu oddaje. To jest droga wiary. I na tej drugiej szali są ci, którzy wiedzą wszystko. Wszystkie rozumy zjedli, wszystkie modlitwy odmówili. Psalmy i księgi święte znają na pamięć. I dlatego oni wiedzą, to się nie miało prawo wydarzyć w szabat, to się nie miało prawo wydarzyć w ogóle, skoro się wydarzyło w szabat. Jeśli fakty są takie, to tym gorzej dla faktów. To jest bardzo aktualne. To w dużo mniejszych, bzdurnych, tam społeczno-politycznych zagadnieniach to jest dzisiaj plaga. To jest dzisiaj, nie liczy się prawda. Liczą się fakty, bo ktoś ma narrację, bo ktoś ma opowieść. Szkoda w to wchodzić. Jesteśmy przy Jezusie w tej sprawie najważniejszej, żebyśmy tylko w życiu religijnym osiągnęli właśnie taki etap, żebyśmy się wspięli na tą półkę mojej relacji z Panem Bogiem, gdzie ja już mówię, Ty, Panie, wiesz, Ty rozświetlij, Ty wyjaśnij, jeśli taka Twoja wola, a jeśli dla mojego dobra mi nie wyjaśnisz, nie odpowiesz, to ja Tobie ufam, bo Ty jesteś Bogiem, bo Ty jesteś Panem, bo Twoja jest moc. W tym, co Pan Jezus mówi, że przyszedł, aby przeprowadzić sąd. I mówi, ci, którzy nie widzą, przejrzą. Ci, którzy widzą, staną się niewidomymi. Możemy dostrzec dla siebie powód nawet do modlitwy. Bo gdyby ktoś z naszych bliskich, ktoś z wielkich, na których nam zależy, a przede wszystkim ktoś z nas samych, był tym, który wszystko wie, to w kategorii boskich ocen jest niewidomym. I to jest dobry punkt wyjścia. Dojść do tego, nie wiem, nie rozumiem. Jezu, pomóż. Ty otwórz moje oczy. A wtedy, nawet gdybym przechodził przez ciemną dolinę, bo i tego psalmu nie możemy uronić, zła się nie ulęknę, w tych ciemnościach Ty dajesz światło. To czasem nie jest jakaś iluminacja, która rozświetli tą dolinę. Twoje słowo jest światłem u stóp moich. To tylko tak na pół metra czasem widzę. Żebym nie wlazł na szkło pomięte. Żebym nie wlazł na przewód wysokiego napięcia. Pod moimi stopami jest lampa i to jest Twoje słowo, Panie. I dlatego się zła nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Taka jest nasza droga wiary. I takie jest to słowo, które na tej drodze wiary pragnie poruszyć. Żeby uspokoić. Żeby napełnić pokojem, w ten sposób uspokoić. Miej pokój w sobie. Obyśmy odpowiedzieli, przyjęli. Amen.